Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest 2017 rok. Jury najważniejszej nagrody literackiej Broge Friesen ogłasza nominację. W kategorii książki non-fiction pojawia się najnowsza książka Moniki Christensen. Tej Christensen, nazywanej królową svalbardzkiego kryminału i jednocześnie wybitnej badaczki polarnej, stawianej zresztą na równi z Amundsenem i Nansenem. Gdybyśmy byli bookmacherem, to stawialibyśmy pewnie w 100% na nią. No bo co może lepiej rezonować, co może dać lepszy wynik niż książka kogoś, kto potrafi łączyć narzędzia kryminału, czyli literatury popularnej, jednocześnie ma ogromne zaplecze naukowe, bo jest badaczką, bo zajmuje się na co dzień nauką. Więc tutaj możemy podejrzewać, że to ona właśnie zgarnie najwięcej w tej puli książki non-fiction. Ale nagle pojawia się wśród nominowanych człowiek, no można powiedzieć, że praktycznie znikąd. Ma 47 lat i nagle debiutuje książką. Co takiego się pojawiło w jego książce? Dlaczego właśnie ta książka znalazła się w ogóle wśród nominowanych? I co się takiego stało, że właśnie ten praktycznie, można powiedzieć, że mało znany człowiek wygrywa najważniejszą nagrodę literacką w Norwegii? Można by powiedzieć, że taką gotową receptą na napisanie naprawdę dobrej książki to pisanie jej pasją. Ale umówmy się, wiele osób ma w sobie pasję i nie jest w stanie napisać czegoś genialnego. Do tego trzeba jednak czegoś więcej. Thomas Reinertsen Berg, bo o nim mowa, mam wrażenie, że stworzył dla nas takiego gotowca, podpowiedź, jak się robi dobre, inaczej, jak się robi najlepsze książki roku. Po pierwsze, ta książka jest absolutnie fenomenalnie przemyślana. Ten człowiek latami zbierał wiedzę do napisania tej książki. On się do tego przygotowywał nawet nieświadomie, jeszcze zanim w ogóle wpadł na pomysł napisania książki o historii map. Raz, że studiował literaturoznawstwo, zajmował się sprawami blisko wschodnimi, studiował kraje Afryki Północnej, to właśnie tymi tematami będzie się zajmował przez ponad 10 lat swojej pracy dziennikarskiej, a więc szlifuje warsztat. On przez te 10 lat ciągle, nieustannie jest w trybie publikacji prasowych. A umówmy się, język mediów to jest nieco inny język, który wymusza pewne uwodzenie czytelnika. Tutaj nie można sobie pozwolić na potknięcie. Każdy tekst, który jest małym, zamkniętym tworem, musi mieć bardzo specyficzną dynamikę. I on się tego nauczył. Oprócz tego, zajmując się tematami popularno-naukowymi czy społecznymi, bo to jakby w tym obszarze się przez te wszystkie lata poruszał, bardzo dobrze buduje sobie też ten warsztat, jeżeli chodzi o wiedzę. Jest dociekliwy. Ma taki sposób patrzenia na dany temat z lotu ptaka, ale jednocześnie ma ogromną umiejętność wyłapywania takich smaczków naukowych. Sięga do źródeł, szuka odpowiedzi, skąd się coś wzięło i potrafi pociągnąć swój taki sposób myślenia, dochodzenia do finału od ciekawostki, zostawiając takie haczyki. Zawiesza nasze zainteresowanie naprawdę co chwilę w punktach, właściwie budując to napięcie troszkę jak w filmach Hitchcocka. Wydaje nam się, że już, prawda, ta kula śnieżna ruszyła, że tutaj się, że ona już tylko będzie lecieć w dół, a tymczasem u niego to napięcie jeszcze bardziej wzrasta i jeszcze potrafi wyciągnąć coś ciekawego i do tej układanki, do tych puzli dołożyć. Więc to jakby finalnie daje taką smakowitą, gęstą, obudowany faktami tekst. Ale umówmy się, to wciąż byłoby za mało, żeby dostać tytuł najlepszej książki non-fiction roku. Więc co tak naprawdę Thomas Reinertsen Berg robi? Napisał książkę, której nikt dotąd nie napisał. bo o ile jest bardzo dużo rzeczy o historii kartografii, o mapach, które on tutaj zresztą opisuje, odwołuje się do tych publikacji, bardzo dobrze nimi operuje, wtrącając jakieś fragmenty, jakieś wypowiedzi, jakieś cytaty z nich, napisał książkę o właściwie wyłanianiu się Norwegii na mapach świata. I to jest bardzo ciekawe, nie tylko dla Norwegów, ale jak się okazuje też dla ludzi z zewnątrz, bo ta książka została przecież najlepszą książką roku 2017. Mamy 2018, tymczasem Berg zdążył już zaliczyć kilka festiwali, jest naprawdę takim poszukiwanym, chętnie zapraszanym pisarzem. Zresztą w tym roku ja sobie wynotowałam, podczas festiwalu Konrada, który właśnie się rozpoczął, o 11 wystartowała konferencja prasowa, można 3 razy o tej książce usłyszeć, a 2 razy spotkać pisarza. 25 października w Pałacu Czeczotka i 27 o 18 na Felicjanek 4 w Masolicie. A oprócz tego poczytalni 27 będą o tej książce też dyskutować. To solidnie napisana, porządnie wydana książka. Właściwie mogłaby w kilku kategoriach zostać najlepszą książką roku. Dodajmy się, że tegoroczny finalista Nike byłby naprawdę dumny z tego, jak ta książka została wydana. Jest tu wszystko, co powinno być w dobrej książce. Od pierwszej strony do ostatniej, łącznie z okładką. Mamy więc naprawdę estetycznie, pięknie wydaną książkę i temat, który uwodzi zarówno czytelników Norwegii, jak i na całym świecie. Jak widać, żeby napisać naprawdę świetną książkę, trzeba mieć odwagę. I Thomas Reinertsen Berg właśnie tę odwagę ma, żeby spojrzeć na historię z punktu widzenia kraju może powierzchniowo sporego w porównaniu do innych krajów europejskich, ale małego społeczeństwa. I to się właśnie wydaje jego najważniejszą decyzją literacką. Gdy więc pisze historię map, on się zastanawia przede wszystkim, w którym momencie to Norwegia się zaczęła wyłaniać na tych mapach. Co tych ludzi pchało na północ? Przecież to były rejony w ich wyobrażeniu kompletnie nie nadające się do zamieszkania. A jednak wciąż była w nich jakaś pasja, żeby docierać dalej. I on tę pasję podróżniczą, odkrywczą jakby łączy i zaczyna się zastanawiać, no dobrze, ale czy to była tylko pasja? Co więcej? Co się działo? I tutaj jakby wchodzimy w taki tok myślenia. On nam daje pewnego rodzaju narzędzia do tego, żebyśmy też samodzielnie zaczynali myśleć, zastanawiać się nad tym, co właśnie powodowało ludźmi i co bardziej, co na co wpływało. Czy właśnie ta ciekawość bardziej na historię map, czy to właśnie te mapy się rozwijały, gdzie tutaj są jakby punkty łączności, gdzie tutaj są pewne okoliczności, które by nam to całe zjawisko potrafiły wyjaśnić. Żeby to zrozumieć nieco lepiej, on tutaj na przykład przywołuje opowieść o Demetriuszu z Aten, byłym uczniu Arystotelesa, który w pewnym momencie sugeruje Ptolemeuszowi, że może warto byłoby kolekcjonować książki z całego świata. I jakby uzasadnia to w sposób taki, jaki dzisiaj się uzasadnia konieczność inwestowania w kulturę. On mówi, że handel przynosi dobrobyt. Jeżeli jesteśmy bogatym krajem, stać nas na to, żeby płacić za wiedzę. A ta wiedza w dalszej konsekwencji stymuluje do dalszego handlu. I tak właśnie powstaje Biblioteka Aleksandryjska, z której z kolei Berg wyciąga książki, które opowiadają historię właśnie pierwszych jakby takich wzmianek o rejonach północnych. Tam na przykład można znaleźć papirus, który opowiada o podróży Pyteasza jeszcze sprzed naszą erą, który dopływa i jako pierwszy zresztą lokalizuje na mapie Norwegii tereny północnej. On w swojej relacji wspomina o wyspie Thule, oddalonej o 6 dni żeglugi na północ od Brytanii w pobliżu zamarzniętego morza. Później Nansen postawi tezę, że Pyteusz musiał stamtąd dopłynąć na Orkady, Shetlandy, na norweski Westlandet i dalej ku kręgowi polarnemu. ten trop nordycki jest właśnie u Tomasa Reinenzera Berga takim tropem przewodnim. Więc tam, gdzie do tej pory pojawiały się w dyskusjach, w opracowaniach taka wiedza ogólna, gdzie na przykład sięgaliśmy po mity Greków, Rzymian, to u Berga właśnie pojawia się coś w rodzaju suplementu nordyckiego. Oczywiście on nie dokłada tutaj jakby swojej książki do tego, co było wcześniej zrobione, tylko łączy bardzo subtelnie i bardzo, bardzo ciekawie poprzednie publikacje, tę wiedzę wcześniej dostępną z tymi opisami, do których do tej pory raczej rzadko sięgano. Dlatego na przykład u niego się znajdą mity o tym, jak w Finlandii wyobrażano sobie, że powstał świat z jajka, które podzieliło się na ziemię i niebo. Czy przywoła tutaj historię inuickiej wiary w to, że ziemia spadła z nieba. To u Berga pojawią się wnioski, które właśnie z racji tego, że jest Norwegiem, nie pojawiłyby się u autora z innego kraju. On tutaj na przykład w jednym miejscu powie, że, ja to będę cytować, że mapa Azteków odzwierciedla hierarchię w społeczeństwie o bardzo ostrych podziałach klasowych, a w drugim miejscu powie, że Atlas Norwegii z 68 reprezentuje integrujący wszystkich złoty wiek socjaldemokracji. I tu widać, jak płynnie przeskakuje pomiędzy epokami, jak bardzo dobrze operuje granicami czasowymi, jak potrafi wyławiać z nich wnioski, jak potrafi szukać pewnych punktów styczności. Ciężko pewnie by było u innego autora znaleźć na przykład historię o Norwegu Ottarze z Halu Galandu, który wyrusza podobnie jak kiedyś Odyseusz ku krańcom świata, wypływa najdalej na północ, jak się daje, co później relacjonuje królowi Alfredowi z Weseksu. Ten każe to spisać. Finalnie mamy historię, właściwie najstarszy opis północnych rubieży Europy. I to właśnie w tej historii przeciw poganom możemy znaleźć najdawniej datowaną i udokumentowaną formę nazwy Norwegii. Berg robi jeszcze coś innego. Z tych książek, opracowań, które my bardzo dobrze przecież znamy, wyciąga pewne ciekawostki, przykuwa naszą uwagę do miejsc, na które pewnie byśmy wcześniej nie zwrócili uwagi. Na przykład opowiada o Adamie z Bremy i jego czynach biskupów kościoła hamburskiego, mówiąc nam, że przecież to właśnie tam mamy najpełniejszy opis geograficzny północy po łacinie. Opowie nam o Duńczyku, który stworzył pierwszą mapę krajów północnych. Dla osób, które w tej chwili trzymają w ręce lód Ilony Wiśniewskiej, ciekawe będzie to, jak on opowiada o Grenlandii, jak to właśnie Grenlandia wyławiała się na mapach świata. Berg nam przypomni innego Norwega, Ernsta Bjerknessa, któremu zawdzięczamy stworzenie pierwszej na świecie mapy tras narciarskich już w 1890 roku. Podsumowując, kreat świata Tomasa Reinenzera Berga to z jednej strony historia kartografii od pokazania tej najstarszej mapy wyrytej na kle mamuta około 32,5 tysiąca lat temu, znalezionej w Baden-Württembergze, do map Google'a. Z drugiej strony jest to pokazanie tej historii z punktu widzenia lokalnego, czyli Norwegii, tych wyłaniających się krańców północnych. Ale w jego książce też pojawia się bardzo ciekawa teza. On tam w pewnym miejscu mówi, kartografia i pieniądze zawsze szły ręka w rękę. I zastanawiając się nad tym, on też jakby podpowiada nam, spójrzcie, ci, którzy dzierżą w ręku ten biznes kartograficzny, to są właściwie ci, którzy rządzą światem. I patrząc na coraz bardziej dominującą pozycję firmy Google, no można jakby tutaj można się mocno zastanowić nad tym, co nas tak naprawdę czeka w przyszłości, kto tym światem będzie rządził. No i na sam koniec, komu bym polecała tę książkę? To jest naprawdę gęsta rzecz. Tutaj jest bardzo dużo faktów, tu się trzeba naprawdę mocno skupić, trzeba lubić takie metateksty, takie płynne przechodzenie pomiędzy epokami, intensywne myślenie, trzeba lubić być w tym trybie. Więc myślę, że ta książka najbardziej spodoba się osobom dociekliwym, poszukującym, które nie boją się wyzwań, a jednocześnie bardzo doceniają sobie rzeczy dobrze wydane. Ja tę książkę czytałam naprawdę z ogromną, ogromną przyjemnością i przyznaję, że nie mogę się doczekać spotkania z Berkiem podczas festiwalu Konrada. Mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy. Do zobaczenia, właściwie do usłyszenia. Cześć!